W naszym przeglądzie teraz o tym, że po wielu dniach męczących upałów pojawiły się gwałtowne burze, lokalnie także z opadami gradu, które wyrządziły spore straty. Najbardziej burzową pogodę odczuli mieszkańcy południowej części regionu.
Ja jeszcze takiego gradu w życiu nie widziałam, jak żyje ileś tam lat, żeby on był w wielkości gęsiego jajka.
Nadciągły chmury od strony Dąbrowy i zaczął padać deszcz, potem grad i powybijało wszystkie dachy, dziury się zrobiły. I tam na domie to jeszcze cały blacha, a tam gdzie eternit to dziury po prostu.
10 minut i jak widać wszystkie dachy są podziurawione.
Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie piotrkowskim, prawie 70, w powiecie tomaszowskim ponad 50 i w powiecie opoczyńskim 30.
Mówi oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, młodszy brygadier Jędrzej Pawlak.
W tych trzech powiatach po godzinie 20 wystąpiło gradobicie, które uszkodziło ponad 80 dachów na budynkach.
Były nawałnice, superkomórki burzowe, które zostały wygenerowane przez strefy zbieżności, jak również pofalowany front atmosferyczny. Taka mieszanka dużej porcji wilgoci plus ten pofalowany front spowodował, że po południu zaczęły wybuchać komórki konwekcyjne, które urosły do miar superkomórek burzowych. To są takie potężne, bardzo wysoko rozbudowane chmury burzowe, a dzięki sprzyjającym warunkom mieliśmy do czynienia właśnie z tymi silnymi opadami deszczu, jak i również grad. Letnia ma to do siebie w naszym klimacie, że jest nieprzewidywalna, ale te najmocniejsze burze raczej przed nami.
W najbliższych dniach powinniśmy odpocząć od niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Synoptycy mówią, że obecnie trudno precyzyjnie określić, jaka pogoda czeka nas w wakacje. Według orientacyjnych prognoz średnia temperatura nie powinna być niższa niż w ubiegłych latach, podobnie jak opady deszczu. Większej ilości należy spodziewać się w lipcu, a w sierpniu niewykluczone jest zagrożenie suszą.
Relacjonował nasz reporter Mariusz Janiak. Lipiec jest w Polsce najbardziej deszczowym miesiącem w roku, więc to akurat nie powinno dziwić. Istotne jest jednak, w jakiej formie woda wraca na ziemię. A na razie po weekendzie powróci wysoka temperatura, sięgająca 30 stopni. Zielona energia, przemiany urbanistyczne i wpływ sztucznej inteligencji na rozwój miast. To zaledwie kilka spośród wielu zagadnień, o których dyskutowano podczas Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych. Do łódzkiej EC1 ściągnęli samorządowcy, eksperci i biznesmeni, aby szukać dróg rozwoju dla metropolii z fabrycznymi korzeniami, takich jak właśnie Łódź. Wydarzenia kongresu obserwował Michał Makowski.
Miejsca, które kiedyś były tkaniami, przędzalniami i elektrowniami, zmieniły swoje funkcje i dziś dalej są sercem i krwiobiegiem gospodarki.
Możemy przyglądać się udanym przykładom rewitalizacji pofabrycznych obiektów, pokroju manufaktury czy monopolis. Jednak miasto to przede wszystkim ludzie. Fundamenty wybudowane w epoce przemysłowej muszą inspirować do kreowania nowych aktywności, ale pewne tradycje należy zachować, mówi urbanista profesor Tadeusz Markowski.
Chodzi o to głównie, żeby to miasto, które funkcję przemysłową pełniło, nie było stawiane w sytuacji, że musi się zmienić diametralnie na miasto postprzemysłowe, tylko żeby było miastem wytwórczym. To się wpisuje w tej współczesną koncepcję, prawda, reindustrializacji Europy, bo przemysł na świecie istnieje, tylko że uciekł i teraz się okazuje, że jego lokalizacja może stanowić dla funkcjonowania miast i państw duże zagrożenie.
Szanse dla łódzkiego przemysłu dostrzega prezydent miasta Hanna Zdanowska.
Cała idea będzie się wokół tego obracała, jak połączyć sferę przemysłu ze współczesnością, tak żeby dać szansę na dalszy rozwój miast, niezależnie od tego, w jakim zakresie ten przemysł ma szansę się rozwijać.
Stabilne warunki dla rozwoju przemysłu ma stworzyć opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nowa polityka przemysłowa, zapowiadał wicepremier Jarosław Gowin.
W szczególności będą to działania w zakresie legislacji, badań i rozwoju, wzmacniania kompetencji, wsparcia inwestycji oraz eksportu i ekspansji zagranicznej.
Jerzy Hausner, Fundacja GAP. Przemysł jest podstawą dalszego rozwoju. Skala tego przemysłu, jego ulokowanie, sposób oddziaływania na środowisko, pozyskiwania zasobów, to wszystko musi ulec zmianie. Ale nie chodzi o to, żeby zastąpić przemysł. Zresztą Łódź jest przykładem czegoś, co dobrze o tym świadczy, bo jeżeli dopuściliśmy do upadku przemysłu, to dopuszczaliśmy do degradacji miasta.
Wyzwaniem dla miast przemysłowych będzie znalezienie sposobu na pozyskiwanie czystej energii bez szkody dla zdrowia mieszkańców oraz ograniczenie zużycia prądu.
Zużywamy znacznie mniej energii. Jeśli jeszcze ta energia polega na własnych zasobach, czyli nie musimy importować tych zasobów, to wtedy jesteśmy w sytuacji, kiedy możemy konkurować z innymi.
Dużym problemem dla Łodzi pozostaje życie w cieniu siły przyciągania Warszawy. Zdaniem wiceprezydenta Adama Pustelnika, łódzkie firmy mogą częściowo uzupełniać warszawski rynek i pozyskiwać z niego klientów.
W Łodzi mogą się lokalizować dodatkowe funkcje ekonomiczne, tak zwane korporacyjne back-office'y, usługi dla biznesu, plus duża część osób może migrować, zostawać w Łodzi albo wręcz wracać z Warszawy, ze względu na galopujące koszty mieszkań, galopujące koszty życia w Warszawie i to postrzegam jako możliwość do symbiozy tych dwóch miast.
To brzmi jak powrót do dawnego pomysłu pod nazwą Duopolis, który kiedyś się nie sprawdził, ale dzisiaj Łódź i Warszawa dzięki szybkiej kolei i autostradzie mają do siebie znacznie bliżej. Po niemal 6 latach od pamiętnego napadu na bankowóz przewożący pieniądze w Swarzędzu wyrok usłyszał ostatni ze sprawców. Sądzony w Łodzi Grzegorz Łuczek, uważany za mózg całej operacji, został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie 7 700 000 zł na szkodę banku PKO BP, choć nie chciał być na sali, gdy ogłoszano wyrok.
Kara jest surowa. To 8 lat więzienia, grzywna 20 tysięcy złotych i naprawa szkody w wysokości ponad 2 800 000 złotych na rzecz banku i około 9 tysięcy na rzecz firmy Servo. W uzasadnieniu wyroku sędzia Jarosław Leszczyński odwołał się do zeznań Adama K., które były głównym dowodem w sprawie. Przyjaciel Łuczaka i były policjant Adam K. został już skazany w odrębnym procesie jako jeden ze wspólników w Skoku Stulecia.
Czy można dać wiarę skazanemu teraz Adamowi K.? W ocenie sądu można, bo po pierwsze ta jego relacja nie pozostała taka goła w sensie tym, że mówił i nie miało to nic potwierdzenia. Nie, no potwierdzenie było w zeznaniach żony i jego teściów. Świadkowie z firmy potwierdzili też pewne elementy, o których mówił.
Zdaniem obrony, która będzie wnosić apelację, te zeznania są nic nie warte. To stanowisko podtrzymał adwokat Jakub Jędras.
W tym postępowaniu pan Adam nie dość, że był zobowiązany do omówienia prawa, to nadal miał interes w tym, żeby kontynuować te swoje zdania w tym kierunku, z uwagi na to, że toczyło się proces przed Sądem Najwyższym w zakresie uzyskania przez niego tego statusu małego świadka koronnego. Jednocześnie w tym postępowaniu występowali inni współoskarżeni, którzy także już są prawomocnie skazani i kompletnie nie potwierdzili wersji pana Adama K.
Wymyślony przez Łuczaka plan był finezyjny i mocno odbił się na sytuacji firmy ochroniarskiej. Musiała zwolnić 3/4 załogi i spłaciła bankowi prawie 5 milionów złotych. Jej prezes Jarosław Kur uważa, że nieodnalezione pieniądze są nadal w rękach skazanego, a prokuratura nie spełniła swojej roli.
Te pieniądze nie zginęły. Trudno mi powiedzieć, kto je posiada, tak? Ale według mnie posiada zarówno jeden, jak i drugi oskarżony. Łuczak za coś musiał żyć za granicą. Na pewno nie handlował żadnymi warzywami, owocami. Te pieniądze się pojawiają na rynku, bym tak to określił. Natomiast no, niestety cały czas prokuratura zbywa tą sprawę w sposób taki, że nie jest zainteresowana już odnalezieniem pieniędzy. Są sprawcy i uważają to za wielki sukces.
Grzegorz Łuczak był w dniu skoku wspólnikiem w firmie ochraniającej konwój. Po napadzie zniknął i odnalazł się ścigany listem gończym na Ukrainie, gdzie miał się leczyć na depresję.
Do skoku na konwój z pieniędzmi doszło w 2015 roku. Sprawcom udało się zrabować 8 milionów złotych. Kluczową postacią był tutaj fałszywy konwojent, który miał się podzielić łupem ze wspólnikami, ale do tej pory nie wiadomo, gdzie jest gotówka. Jeszcze o tym, że na jednej z posesji w Barkowicach, powiecie piotrkowskim, jej właściciel wywiesił baner z napisem „Tu powstanie chlewnia na 3000 świń” i zaczęły się protesty. Mieszkańcy zebrali podpisy, które wyślą teraz do różnych instytucji. Jak mówią, nie chcą tak uciążliwego sąsiedztwa.
Tu jest zalew, tu jest turystyka, proszę pani, tu wędkarze i wszyscy, to co mają w chlewni mieszkać?
Ten człowiek po prostu chce zniszczyć to, co my jako barkowiczanie robiliśmy z tą lokalizacją przez wiele lat. Ta miejscowość stała się miejscowością turystyczną.
Cieszę się, że dzisiaj przyszliśmy tutaj wszyscy, bo to jest jakby znak naszego protestu, ale też pokazania też siły.
Chcemy zawczasu zablokować jakieś takie dalsze ruchy tego pana.
Sołtyska Barkowic, Alina Błaszkowska, Pałac.
Będzie wystosowane właśnie pismo do burmistrza, do starostwa i do RDOŚ-u, tak? Bo to są trzy najważniejsze na początek instytucje, które jakiekolwiek będą podejmować działania.
My będziemy mieli taki zapach, że nie do przeżycia.
Ziemia będzie skażona. To jest niemożliwością, żeby po prostu wśród zabudowań po prostu robić taką inwestycję. Absolutnie nie wyrażamy na to zgody.
Człowiek, który wywiesił baner, nie chce wypowiadać się do mediów. W rozmowie ze mną wspomniał o gminie Grabica w powiecie piotrkowskim, gdzie chów trzody chlewnej w ostatnim czasie bardzo się rozwinął. Mieszkańcy Grabicy, którzy żyją z innej działalności niż hodowla trzody chlewnej, mówią.
Zamykamy okna. Nie staramy się wdychać tych oparów.
A co mamy zrobić? Pobluźnimy sobie pod nosem i tyle.
Wróćmy jednak do Barkowic. Ludzie, którzy przyszli zaprotestować przeciwko chlewni, wskazują, że mieszkają w otulinie Parku Krajobrazowego w pobliżu zbiornika Sulejowskiego. Co mówią na ten temat przepisy? O to zapytałam Zbigniewa Kołuckiego z Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
Jeżeli będzie negatywnie oddziaływała ta inwestycja i dyrekcja Parku Krajobrazowego wykaże, że jest niekorzystna, to wtedy można taką inwestycję wyeliminować z otuliny.
By rozpocząć działalność taką, o której mówimy, potrzebne jest między innymi opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. Na szczeblu centralnym trwają prace nad tak zwaną ustawą odorową. Rozwiązałaby ona wiele problemów związanych ze sprawą brzydkich zapachów. Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
Relacjonowała Monika Gosławska. Burmistrz Sulejowa zapewnia, że zależy mu na rozwoju turystycznego charakteru miejscowości i pociesza, że w ciągu ostatnich 3 lat starostwo powiatowe nie wydało żadnego zezwolenia na budowę chlewni. I na razie to pocieszenie mieszkańcom musi wystarczyć. To wszystko w naszym przeglądzie wydarzeń tygodnia w relacjach reporterów Radia Łódź. Jarosław Turek, dziękuję za uwagę.